Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Został zbudowany ponad pół wieku temu w gdańskiej stoczni jako pierwszy z serii jachtów oceanicznych. Pierwszym kapitanem był Bogdan Dacko, później jednostką dowodził kapitan Zbigniew Szpetulski. Bohaterem audycji jest jacht Joseph Conrad. Jednostka wiele lat pływała po morzach i oceanach, służąc polskiej młodzieży. Żona ostatniego kapitana jachtu, Teresa Szpetulska, i jego pasierb, komandor Andrzej Chojnacki, ponad dekadę temu zdecydowali się na remont jednostki. Jak opowiadali mi o tych działaniach kilka lat temu, walczyli, ale było warto.
Pani zobaczy w środku, ile już jest zrobione, a łódka była pusta. Trzeba było czyścić wszystkie blachy od środka, malować dwa razy farbą antykorozyjną, przyklejać styropian, zakupić, sklejki zakupić. Wszystko robimy własnymi siłami. Gdyby nie ten komandor, to tej łódki by już dawno nie było. On w Łodzi robi, a tu przywożą i montują.
Komandorem i kapitanem był mój ojczym, Zbigniew Szpetulski. I on ukochał ten jacht i nawet wozimy jego portret, jak jest już wszystko zrobione, ze sobą. No bo taki dobry duch, tak? I opiekun. Na Konradzie to jesteśmy od 86 roku. W ogóle było tak, że on był już skazany na śmierć i wtedy kapitan Szpetulski postanowił go wzbudzić do życia. Ja pływam od 16 roku życia i studiowałem w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.
A kapitan Szpetulski to znał ten jacht od początku, jak był wybudowany, bo to przecież AZS
jacht był od początku. I mogę powiedzieć tak, że no zawsze uważał, że konstrukcja ta konradowska, bo to kilka jachtów powstało, jest jedną z najlepszych konstrukcji polskich zresztą. I tak zresztą jest postrzegany na świecie. I ja tylko w sumie też na pamięć po nim się tego podjąłem. No bo on chciał bardzo, żeby jak najwięcej młodzieży z tego skorzystało. I ja uważam, że jest to bardzo dobry kierunek, bo nie ma tutaj w Gdańsku, w Gdyni takiego jachtu, na którym można młodzież wychowywać do stopnia kapitana. Bo to muszą być określone wielkości jednostek.
Bo łódka musi mieć co 5 lat robiony przegląd, żeby dostała klasę pływania. I teraz, gdyby nie ten komandor, to jest zresztą mój syn, to ta łódka by już nie pływała. Ale on powiedział, nie damy zmarnować tej łódki.
Ile razy już pani wchodziła na ten pokład Konrada?
Proszę panią, ja już bym nie policzyła. Setki, 30 lat jestem w tym klubie. Opłynęłam nim do Kanady, na Wyspy Kanaryjskie, na Wyspy Bermudzkie, całe Morze Śródziemne. No, trudno mi powiedzieć ile razy, bo ja jestem prawie ciągle na nim.
Jak to się stało, że pani w ogóle zaczęła żeglować?
O, proszę panią, ja jestem łodzianką i moje żaglowanie zaczęło się w Łodzi.
Jak łodzianka trafiła na wybrzeże?
No, za mężem. Mój mąż był kapitanem, był starszym wykładowcą w szkole morskiej. Wtedy to była Wyższa Szkoła Morska. Kiedyś ten klub nazywał się Akademicki Klub Morski AZS Gdynia. Ale kiedy wybudowano tu marinę...
W Gdańsku.
Na tysiąclecie przypłynęliśmy tym jachtem z załogą zagraniczną polską, która przyleciała samolotami do Szczecina, żeby przypłynąć do Gdańska na tysiąclecie. Mój mąż, ponieważ był zasłużonym i dla miasta Gdańska, i dla miasta Gdyni, powiedział, my będziemy stać w Gdańsku, bo w Gdańsku mieszkamy. I tak stoimy cały czas. I ja tak dbam o nią, żeby ona jak najdłużej, żeby jej żywotność była jak najdłuższa. Dlatego, że na tej jachcie mój mąż wypłynął zimą, do Helu dopłynął i dostał wylew i już go nie uratowali. Wypływał stąd, a odbierałam go już w Gdyni. No niestety, tak to jest. Wszystkie pieniądze, jakie mieliśmy jeszcze z mężem na stare lata przeznaczone, to mój mąż dał na tą łódkę, żeby tą łódkę uratować, bo ta łódka jak przyszła z Australii, z operacji z Australii, to ją zostawili w jastarni wyciągnęli na brzeg i ta łódka tak najpierw stała pod szkołą morską. Urząd Morski powiedział, że trzeba ją usunąć, bo ona wyglądała jak wrak po takich rejsach. No i później mój mąż jeździł do Warszawy, do zarządu głównego AZS-u, bo to była łódka zarządu głównego AZS-u, a my jesteśmy armatorzy. I powiedział, że jeżeli tą łódkę zmarnujecie, to ja was oddam do prokuratora, żeście jedyną łódkę dla młodzieży zmarnowali. No i powiedzieli, ale my nie mamy pieniędzy, a mój mąż mówi tak, czy ja was się pytam o pieniądze, czy was się pytam o łódkę, żeby trzeba uratować. No i przekazali nam jako armatorom, ale my musimy wszystko na tą łódkę kupić, tą łódkę ubezpieczyć. Jak były pięcioletnie takie przeglądy, no to to kosztowało nie tak drogo. Taki przedostatni przegląd to było 20 tysięcy, bo łódka musiała mieć wymieniane wszystkie blachy prawie. Ale to już on opowie resztę.
Nam ciągle brakuje kasy, tak? Kasa, proszę panią, nie jest aż taka duża. Ale to, co jacht zarobił przez ostatnie 4 lata, została tu włożona tylko i wyłącznie w materiały. Czyli robocizna, wszystko jest przez nas, darmowa.
Czyli wy, mówiąc krótko, robicie,
tak,
i nikt wam nie płaci.
My robimy, nikt nam nie płaci. To jest wszystko czyn społeczny nasz dla przyszłości. Ja jeszcze pracuję, ale po godzinach to robię. 4 godziny dziennie to wystarczy dla jachtu. Jacht ten zawsze służył od wybudowania młodzieży studenckiej. Na nim się wychowała bardzo wiele osób, pokoleń właściwie, i dużo, najwięcej chyba kapitanów w Polsce się na nim wychowało. Tak między innymi i ja. Zawsze służył młodzieży studenckiej i myślę, że będzie zawsze służył młodzieży studenckiej, chociaż teraz rozszerzyliśmy również o młodzież od 16 lat, gimnazjalną.
Przeżyła pani kiedyś sztorm na tej łódce?
2 razy 11 z moim mężem. Raz na oceanie, a raz, proszę panią, na rzece Świętego Wawrzyńca. Myśmy wypłynęli z Halifaxu i szliśmy przez taką tamę na tej rzece Świętego Wawrzyńca. To taki był sztorm, że proszę panią, nawet wszystkie duże jednostki i maszty połamały, i żagle porwały. Jak panią łapie sztorm, to musi pani sztormować. A jak pani dostaje prognozę pogody, że będzie duży sztorm, to mądry kapitan nie wychodzi z portu. Chociaż nieraz pamiętam jedno takie opowiedzenie, gdzie byliśmy za granicą. To chyba było na Morzu Śródziemnym, tylko nie pamiętam w którym porcie już. Bo tych portów opłynęłam bardzo dużo, poznałam.
A jakie?
Oj, proszę panią, ostatnim moim portem, z którego płynęłam, to był Gibraltar. A tak, to wie pani co, no przecież trudno, wszystkie porty. No ja wszędzie prawie byłam. Na regatach byliśmy, proszę panią, w Monte Carlo. W San Malo, bo w San Malo, jak żeśmy płynęli do Ameryki, do Kanady, to San Malo był start honorowy, a ostry był pod Anglii, pod Plymouth.
Historia, nawet ta morska, lubi się powtarzać. Jacht Joseph Conrad znów potrzebuje pomocy. Jeszcze niedawno przyszłość jachtu wyglądała bardzo ponuro. Pod opieką Polskiego Związku Katolicko-Społecznego jednostka ugrzęzła w problemach finansowych, a zadłużenie za postój w Gdańsku sięgało kilkunastu tysięcy złotych. Jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, a eksperci alarmowali, że jacht może nie przetrwać kolejnej zimy. Teraz starania nad uratowaniem jachtu przejęło Stowarzyszenie Dynamo, które uruchomiło zbiórkę na pilny remont jednostki. Cel to 200 tysięcy złotych. Pieniądze mają wystarczyć na transport do stoczni, naprawę kadłuba, wymianę olinowania, instalacji i podstawowego sprzętu, a także zabezpieczenie jachtu przed zimą. Jednostka cumuje teraz w Polskim Klubie Morskim w Twierdzy Wisłouście. O ratowaniu Konrada opowiada mi Kamil Stępiń ze Stowarzyszenia Dynamo.
Historia była taka, że AZS, do którego należał Joseph, został rozwiązany i przekazany za przysłowiową złotówkę do tego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, do PZKS-u, tak? I my w trakcie negocjacji, rozmów, wskazując właśnie na ogrom pracy, odtworzyliśmy tą drogę przenosząc własność z PZKS-u do stowarzyszenia. Tak?
Czyli nie musieliście płacić za ten jacht.
Tak.
Dobrze, że ktoś zrozumiał wasze intencje, dobrze, że ktoś na nie odpowiedział i dobrze, że się to odbyło bez żadnych problemów, bo mogły być na przykład. I ktoś mógł się zwyczajnie upierać, to znaczy tamto stowarzyszenie mogło się upierać, że nie. A jednak okazuje się, że wszystkim zależało chyba na tym, żeby Józef Konrad pływał.
Dobra argumentacja, cierpliwość, gdzieś tam jakaś taka empatia i czułość na pewne zagadnienia umożliwiły nam po prostu gdzieś tam wypracowanie konsensusu i kompromisów w tej dziedzinie. Były to ciekawe, konstrukcyjne rozmowy, które gdzieś tam
zaowocowały.
Tak, to nie był prosty proces, to było naprawdę kilkanaście miesięcy wytężonej pracy, tak, żeby gdzieś ten kompromis i konsensus osiągnąć. Tak? To nigdy nie są proste rzeczy, tak? Tylko się wydaje na końcu, że to jest proces dwutrzydniowy. Nie, to wszystko niestety trwa i bardzo często tej pracy i efektów tej pracy i zaangażowania i ludzi nie widać.
Stowarzyszenie Dynamo uruchomiło zbiórkę pieniędzy. One mają wystarczyć na transport do stoczni, naprawę kadłuba, wymianę olinowania, instalacji, podstawowego sprzętu, a także zabezpieczenie zwyczajnej jachtu przed zimą, bo wiadomo, że tak jest. I cel wasz to pewnie 200 tysięcy złotych, tak? Dobrze
mówię? To
jest
tak. Jacht ma tą zaletę, że jest jachtem stalowym, a stalowe konstrukcje mają to do siebie, że są relatywnie wdzięczne w konserwacji i w swojej stabilności konstrukcyjnej, tak bym to może nazwał. Łatwo go utrzymać,
o to chodzi.
I relatywnie w stali się dobrze pracuje. Są firmy w Trójmieście, które pracują ze stalą, więc łatwo też pozyskać kontraktorów, którzy gdzieś wesprą nas. Zresztą jest kilka historii ciekawych właśnie jachtów zagranicznych, które przyjechały na prace remontowe do Gdańska. Rozmawiamy już z dużym partnerem, który chce nas wesprzeć w tej dziedzinie. Na razie nie chciałbym ujawniać, może jak będziemy coś więcej wiedzieć, to się podzielę z Państwem tą informacją.
Ale rozumiem, że chodzi o jakiś zakład,
który chciałby nas wesprzeć, tak, w tym procesie. I dla nich tak naprawdę jest to chleb powszedni i w sumie proste rzeczy. Dla nas jest to jednak wyzwanie. Jacht na zimę jest już zabezpieczony, tak? Czyli on spokojnie, bezpiecznie, jeśli się nie wydarzy jakaś katastrofalna sytuacja, na spokojnie do wiosny powinien przetrwać. Myśmy zrobili te prace zabezpieczające z własnych środków, nie ze zrzutki, tak? Z racji tego, że my pracujemy w edukacji, więc transparentność jest dla nas czymś codziennym, więc wszystkie wydatki są bardzo transparentne, więc chlubimy się tym, że tak naprawdę można prześledzić, jak te środki gdzieś tam funkcjonują i co za nie jest realizowane. Mamy też status OPP.
OPP?
I będziemy się starali, szykujemy. To jest tak naprawdę ogromna ilość pracy. To nie tylko praca polegająca na tym, że trzeba coś pomalować, posprzątać, wypompować wodę, pilnować, żeby on, że tak się wyrażę, był bezpieczny, ale to jest też ogromna praca chociażby komunikacyjna. Tak? No, mamy możliwość pozyskania 1%, no, ale musimy ten proces zakomunikować. Mamy możliwości rozmowy z firmami, no, ale to tak naprawdę idąc do partnera, trzeba mu coś pokazać, pewien mechanizm, mówiąc kolokwialnie, zysków i strat, dlaczego on ma się w ten projekt włączyć, jak ma to być zrealizowane. Tak samo jeśli ludzie, chcielibyśmy od nich pozyskać na przykład 1% w związku z możliwościami, bo jesteśmy właśnie organizacją pożytku publicznego, to oni też muszą wiedzieć, co to jest, jaka jest historia, tak? Muszą się z tym utożsamiać, tak? Dużo organizacji kłada ogromną ilość pracy właśnie też, żeby te środki pozyskać na swoje cele. My jesteśmy jednym z wielu i zawsze chylę czoła przed organizacjami tego typu. Natomiast to też jest ogrom pracy, żeby to wszystko jako system zafunkcjonowało. Tak? Jest to zabytkowa jednostka. To jest troszeczkę jak stary samochód. Fajnie pojechać im na zlot, ale wszyscy, którzy samochodziarze...
Nie ścigać się koniecznie z innymi.
Można też się ścigać, ale te wyścigi, ten samochód jest wieziony na lawecie. Tak? Jeśli mamy zabytkowe, rzadkie pojazdy, nawet już z lat 70., które wydają się może dla ludzi, którzy mają po 56 lat czymś normalnym, ale tych samochodów już nie ma, nie ma do nich części zamiennych, więc nie jedzie się nimi 300-500 kilometrów, żeby się potem nimi ścigać, tylko się po prostu wiezie na lawetę.
Będziecie chcieli na nim pływać.
Chcemy na nim pływać, ale to nie będzie już wyprawa na Antarktydę, ani 6-miesięczne przepływanie Atlantyku. Raczej jest to już starszy pan. Jest skomplikowany w prowadzeniu. Wymaga on doświadczenia morskiego. Regaty, tollshipy, pokazywanie flagi Gdańska, Trójmiasta, Baltic Sail, tego typu imprezy. Natomiast to już nie jest łódka kolokwialnie czarterowa. Rejsy szkoleniowe w okolicach takich wód przybrzeżnych. Natomiast pływanie jakieś takie trasy dalekie? Oczywiście nie.
Ale co trzeba tam zrobić?
Tak naprawdę wszystko. Tak naprawdę wszystko, jeśli chcielibyśmy utrzymać historyzujący kształt jednostki, tak naprawdę większość zabudowy wnętrza. Ja zawsze jestem zazdrosny o Śmiałego, który ma przepiękne wnętrze. Na Konradzie to wnętrze jest bardziej spartańskie, tak bym to nazwał. Śmiały ma śliczną tą wewnętrzną zabudowę. Poziom chciejstwa jest różny od poziomów możliwości. Tak, bo jeśli chcemy utrzymać łódkę w linii, że ona jest po prostu sprawna, bezpieczna i można nią właśnie popłynąć na Tollshipy, popłynąć do Rostocku na festiwal żaglowców, tak? Pokazać go ludziom, pokazać go na Baltic Sail, zabrać gości i przepłynąć bezpiecznie, to jest pewien próg, do którego powinniśmy dążyć. A tak naprawdę w żeglarstwie wiemy, że górnej granicy nie ma. Natomiast chcielibyśmy, żeby ona była bezpieczna, stoczniowo wyremontowana. Fajnie by było znaleźć finansowanie i zamienić ten bardzo dobry silnik na coś, powiedzmy, nowszego, lżejszego, krótszego, żeby chociażby w środku było więcej miejsca, tak? Gdyż ten silnik z racji swojej konstrukcji, bardzo dużej przekładni, długiej linii wału. Konrad ma naprawdę historyczną konstrukcję, więc ten cała rufa bardzo mocno wychodzi nad wodę, więc ten silnik jest maksymalnie wysunięty do środka jachtu, więc on zajmuje mnóstwo przestrzeni. Teraz 100 koni i taką moc na wale można uzyskać z 4-cylindrowego małego silnika, więc marzeniem byłoby, albo takim celem, powiedzmy, bardziej odległym, wymiana maszyny na coś nowocześniejszego, lżejszego, mniejszego, żeby w środku po prostu było bardziej komfortowo. Natomiast ja jestem bardzo rozsądnym człowiekiem i uważam, że na chwilę obecną to są cele jakieś długofalowe. Podstawowym celem jest bezpieczeństwo kadłuba, utrzymanie jednostki, olinowanie, ożaglowanie, funkcjonalny środek bez wodotrysków i kropka. Chcemy, żeby ta łódka była pływała, żeby funkcjonowała i w planach dalekosiężnych, jak zrealizujemy je, wymienić silnik na mniejszy, wymienić ożeglowanie na nowocześniejsze. Ale na razie uratujmy ją, żeby ona była bezpieczna, pływająca, żeby można było ją zobaczyć, a potem pracujmy nad innymi rozwiązaniami.
Czy po remoncie Joseph Konrad znów wypłynie w morze i stanie się pływającym centrum edukacji, reprezentując miasto Gdańsk? To będziemy obserwować. A dziś za uwagę dziękuję już. Anna Ręba, skłaniam się. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.